Otwórzmy drugą księgę Samuela, 23 rozdział, 20 werset. Do 23. Druga księga Samuela, 23 rozdział. Od 20 wersetu. A Benaja, syn Jehojady, mąż dzielny, który dokonał wielu czynów, pochodził z Kabseel. Zabił on obu synów Ariela z Moabu. On też, gdy pewnego razu spadł śnieg, stąpił do dołu i zabił tam lwa. Zabił on również pewnego Egipcjanina olbrzymiego wzrostu. Egipcjanin ten miał w ręku włócznie. On zaś podszedł do niego z kijem tylko. Wyrwał Egipcjaninowi z ręki włócznie i zabił go tą jego włócznią. Tego to dokonał Benaja, syn Jehojady. Miał więc sławę między tymi 30 rycerzami. Między tymi 30 był poważany, lecz owym trzem nie dorównywał. Dawid postawił go na czele swojej straży przybocznej. Ten krótki fragment tekstu przedstawia nam bohaterskie czyny jednego z rycerzy króla Dawida. Nazywał się Benaja. Inne przekłady nazywają go Benajasz. Benaja jako jeden z nielicznych okazał się wierny królowi Dawidowi aż do jego śmierci. Później był w miejsce Joaba, bodajże generałem wojska przy Salomonie. Dokonał równie wielkich czynów jak król Dawid. W naszym fragmencie czytamy o trzech walkach, jakie stoczył Benajasz. I to właśnie między innymi te zmagania uczyły go wielce sławnym. We wszystkich trzech walkach okazał się zwycięzcą, choć nie były proste ani łatwe. I chciałbym, byśmy dzisiaj na tym przykładzie przyjrzeli się zmaganiom, jakie on stoczył, ale wyciągnęli dla siebie wnioski. Bowiem bitwy Benajasza świetnie nam obrazują i nadają się do tego, abyśmy mogli spojrzeć na trzy pola walki duchowej w naszym życiu. Zatem spojrzymy na to, co się działo w życiu Benajasza, niekoniecznie z literalnego punktu widzenia, bo historycznie rzecz ujmując, tak to się wszystko wydarzyło. Ale Biblia, która jest księgą życia natchnioną przez Ducha Świętego, daje nam też wspaniałe obrazy i analogie do tego naszego duchowego życia, życia chrześcijańskiego. I chcielibyśmy się dzisiaj czegoś nauczyć, wziąć ze Słowa Bożego pouczenie. Jeśli już mówimy o walce, duchowej walce, to to, że ona ma miejsce w naszym życiu, to w świetle całego przesłania Biblii to nie ulega wątpliwości. Bodajże tylko przeczytam może jeden tekst z Nowego Testamentu w tym miejscu, z Judy listu, pierwszy rozdział, zresztą tylko jest jeden rozdział, trzeci werset, gdzie czytamy: umiłowani, zabierając się z całą gorliwością do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Konieczne się stało, aby napisać przepraszam, do chrześcijan, by nie zapomnieli, że ich powołanie, w ich życie chrześcijańskie wpisana jest duchowa walka. Walka o wiarę. Co to znaczy walczyć o wiarę? Nie mamy tutaj użytego słowa wiara w kontekście zaufania Bogu. Ale to słowo odnosi się tutaj bardziej do chrześcijańskiego sposobu życia, do chrześcijańskiego sposobu myślenia, do przekonań, w jakich żyjemy, do wierzeń, o których powiemy, że należą one do fundamentu wiary chrześcijańskiej. Juda pisał tutaj o niezbędnym wysiłku potrzebnym do zwycięstwa, koniecznym, by zachować wiarę. Ta wiara została raz przekazana świętym. To wskazuje nam na dzieło krzyża. Bo my, kiedy mówimy o przekazanych umiejętnościach innemu pokoleniu, albo w pracy, czy gdziekolwiek, to mówimy o szkoleniach, mówimy o kursach, a więc wiele razy coś trzeba przekazywać i trzeba się uczyć, by się tego nauczyć. Raz coś zostało przekazane świętym, to znaczy w ręce Bożego Kościoła. Ta wiara, to oznacza, że list został napisany w czasie, gdy wszystko, co dotyczy podstaw wiary chrześcijan, ich sposobu życia, myślenia już został przekazany i ugruntowany. Teraz jednak trzeba o to walczyć, żeby nie dać się wyprzeć z tego stanowiska. I dzisiaj to wezwanie dotyczy nas wszystkich w naszym pokoleniu. W jednym z najbardziej dobitnie przypominającym nam tekście, przypominającym o toczącej się walce, a jest to fragment mówiący o zbroi Bożej z listu do Efezjan, tam również czytamy, że mamy przywdziać całą zbroję Bożą, aby się ostać w dniu złym. Mamy się umacniać w Panu, w potężnej sile Jego. Te wszystkie wezwania, jest ich dużo więcej, one nie miałyby sensu, gdyby rzeczywiście wokół naszego życia nie toczyła się walka. Bóg nie domagałby się zaangażowania i walki w dzieło wiary, gdyby faktycznie nie było wokół nas boju. Nie wiem, w jaki sposób patrzymy na nasze życie. Czy patrzysz na swoje życie w kategoriach tego duchowego zmagania? Czy rozumiesz, co dzieje się w twoim życiu w wymiarze duchowym? Czy zdajesz sobie sprawę z walki duchowej? Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że wszystko, co doświadczasz, ma też wymiar jakiś duchowy? Że jest rzeczywistość, w której rozgrywa się jakby alternatywnie pewna bitwa. To jest bitwa o twoją duszę, o twoje życie, o twoją chrześcijańską wiarę. A więc patrząc tylko jako na przykład tych trzech walk Benajasza, spróbujmy poznać swojego wroga, z którym walczymy. Walka z synami Ariela z Moabu. Pierwsze zmaganie Benajasza. Ono dotyczyło tych, którzy pochodzili z konkretnego miejsca na lądzie. Moabici byli potomkami Lota i starszej z jego córek. Byli narodem, który od kolebki folgował sobie, trwał w pożądliwościach. Można by nawet powiedzieć, tak nawet literalnie, że oni wyssali Sodomę i Gomorę z mlekiem matki. Nosili w sercach piętno tej Sodomy i Gomory, bo wiemy, jak to się stało, że te dwie samotne już wówczas kobiety, które uciekły ze swoim ojcem Lotem z Sodomy i Gomory, na jaki pomysł one wpadły. One wpadły na pomysł żywcem właśnie z tego miejsca, które Bóg zniszczył, aby wzbudzić sobie potomstwo ze swojego ojca. A więc ten grzech niejako wyssali Moabici z mlekiem swojej matki. I rzeczywiście w tym narodzie się tak działo. To był naród rozpustny, próżny, ukierunkowany na życie w uciechach, na pławienie się w rozkoszach, w wygodzie. Przyjemność była mottem życia tego narodu. Z tego narodu pochodził Bileam. To już w ogóle nie jest dziwne, że tak tylko wspomnę Noemi, która udała się z mężem, dwoma synami do kraju Moabu. Tam jest historia o Rut Moabitce, jedynej, o której możemy powiedzieć i w dobrym świetle ją postawić jako osoby pochodzącej z tego narodu. To nie jest dziwne, że oni się tam udali. Tam Bogiem był dobrobyt, tam Bogiem był rozwój, tam Bogiem były przyjemności. Z tego narodu pochodził Bileam. 4 Mojżeszowa, 22 rozdział, 5 wers. Sugeruje nam to. Z polecenia króla Moabu został sprowadzony, wezwany znad rzeki Eufrat, aby przekląć Izraela. Moabici i Midianici wówczas zjednoczyli się, aby zatrzymać Izraela w jego pochodzie do ziemi obiecanej. To jest wtedy, kiedy wyszli z Egiptu. Gdy ten sojusz okazał się niewystarczający, za radą Bileama poddano Izraelitów innej pokusie. To właśnie z córkami Moabu obok Midianitek najpierw zaczęli grzeszyć Izraelici, uprawiając nierząd, mieszając się z innymi narodami. A więc grzech ciała doprowadził ich do odstępstwa duchowego, gdyż te kobiety zapraszały mężczyzn, by uczestniczyli w ofiarach składanych bogom moabskim. I tak czytamy wprost, że Izrael sprzęgnął się z Baalem Peorem, oddając się rozwiązłości i rozpuście na wyżynach Moabu. Baal Peor, albo powiedzielibyśmy Baal z Peor, bo Peor to konkretne miejsce na mapie. Jakby stolica Baala. Bóg nakazał, że po wsze czasy Moabita nie wejdzie do zgromadzenia Bożego ludu i nie będzie miał z nimi działu. 5 Mojżeszowa, 23 rozdział, 4 werset o tym mówi. Nakazał również, gdybyśmy czytali ten tekst dalej, by nie troszczyć się o Moabitów, nie zabiegać o nich, nie dbać o ich szczęście, nie dbać o ich powodzenie. I czy to nie jest ciekawe, że Moabici nigdy nie zostali wytępieni? Moabici ciągle żyli obok Izraelitów. Zresztą Bóg, kiedy Izrael przechodził obok Moabu, nakazał, tych nie ruszycie i tamtych nie ruszycie. Ze względu na Lota, ze względu na to pokrewieństwo. Ale zobaczcie, Moabici żyli ciągle obok Izraelitów. Dopiero król Dawid podporządkował ich sobie, także przez cały okres jego życia nie mieli władzy nad ludem Bożym. Moab w Biblii, obrazowo to ujmując, może bardzo dobrze symbolizować dla nas starą naturę człowieka, która nie zostanie wytępiona i ciągle będzie gdzieś obok nas, w nas. Ta natura jest niepoddana Bogu. Ta natura właśnie skłonna do tego, aby folgować sobie, aby przekraczać granice, odstępować od Boga, odstępować od Bożego Słowa. I naszym pierwszym przeciwnikiem jest właśnie stara natura. Natura, której nie możesz się pozbyć, lecz możesz ją sobie poddać, możesz ją sobie podporządkować i jeśli tego nie uczynisz, w innym przypadku ona podda sobie ciebie. Ta natura jest przekleństwem grzeszników. To właśnie stąd ją posiadamy. To jest ten stary człowiek. Za każdym razem, kiedy pozwalamy, by dochodziła ona do głosu, by panowała nad naszym życiem, by władała nami, to tracimy wówczas kontrolę. Czasem nad swoim językiem, czasem nad swoim umysłem, nad motywacjami, nad ambicjami podejmujemy decyzje różne, czasem pod hasłami nieźle brzmiącymi. Na przykład, w końcu muszę coś zrobić dla siebie. Nie brzmi to dobrze? Teraz chcę zrealizować siebie. Albo teraz czas na moje marzenia. Czy w marzeniach jest coś złego? A jednak zobaczcie, stara natura świetnie porusza się pod szyldami takich haseł. I dobrze się ma, gdy to moje ja stawiane jest na piedestale. Gdy to moje ja jest gloryfikowane i staje się najważniejsze w moim życiu. A hasło Bóg jest pierwszy staje się tylko takim transparentem nikogo nie obchodzącym. Bo wszystko zaczyna się kręcić wokół mnie. Gdy znajdujemy się pod władzą starej natury, co jest tego pierwszym znakiem? A pierwszym znakiem jest najczęściej to, że tracimy pewną duchową dyscyplinę. W praktyce co to oznacza, skoro poruszamy się czym po słowach, które nie są tylko hasłami? W praktyce chcę powiedzieć o kilku rzeczach. Po pierwsze oznacza to opuszczanie się w zgromadzeniach Bożego ludu. Gdy jestem pod władzą Moabity, wówczas zaczynam z niechęcią patrzeć w stronę społeczności. To się skądś bierze. Moabita nie ma przyjemności w społeczności z wierzącymi. Po pierwsze, oni go nie rozumieją. Po drugie, oni idą w innym kierunku. Po trzecie, on nie chce być tam, gdzie trzeba słuchać Bożego Słowa, bo Słowo go obnaża. Słowo w niego, brzydko mówiąc, wali. Ileż można przyjąć takich naboi na klatę? Słowo go do czegoś wzywa, do czegoś zobowiązuje, a on przecież nie zamierza wykonywać słowa. On jest Moabitą. Moabita chce wyjść naprzeciw oczekiwaniom swoich pragnień, a nie oczekiwaniom Boga. To, co Boże, go nie pociąga, nie inspiruje, nie pobudza, chyba że służy to jego własnym planom. To go raczej może nudzić, to mu raczej może przeszkadzać. A to, co przeszkadza, trzeba sobie na nowo zdefiniować i zinterpretować jakoś inaczej. Moabita ma już swojego bożka i to przez to ma takie problemy. On też już komuś służy, tamten bożek go pociąga. Moabici przecież szli, jak powiedziałem, za Baalem Peorem, bożkiem urodzaju, bożkiem pomyślności, bożkiem przyjemności, dobrostanu, tego wszystkiego, co sprawia, że człowiekowi jest przyjemnie i czuje się dobrze. Tamten bożek był utożsamiany z czymś miłym, radosnym, pożądanym. Kultowi Baala towarzyszyły uciechy ciała, uczty, przyjemności. Ten bożek dawał teoretycznie, rzecz ujmując, perspektywy, stwarzał szanse rozwoju, umożliwiał sukces, spełnianie marzeń. A ten wasz Bóg, można było patrzeć na Boży lud na pustyni, nie dość, że was przeczołgał przez pustynię i wielu zginęło, to ten Bóg was ciągle czegoś oczekuje, ciągle czegoś wymaga, wciąż nas do czegoś zmusza, wciąż sprawia, że czujemy się źle, ciągle jakiś dyskomfort, ciągle jakieś ograniczenia, ciągle jakieś wymagania. Tak można myśleć. Ale coś wam powiem. Dziecko Boże nie czuje się źle z wymaganiami Bożego Słowa, bo kocha to Słowo i wszelkie wskazówki Bożego Słowa przyjmuje jako wyraz Bożej opieki, jako troskę o bezpieczeństwo mojego życia. Ale temu Moabicie właśnie to nie pasuje. W tym jest właśnie mu źle, jakby w zaciasnym surducie. Tej starej naturze jest niewygodnie i nie po drodze ze Słowem Bożym. Bóg zawsze będzie prowadził nas jednak w kierunku zgromadzenia Kościoła, a nie w kierunku opuszczania Kościoła. Dlaczego? Bo zanurzył nas w ciało Chrystusa. Kościół nigdy nie został powołany do istnienia po to, aby ludzie mieli gdzie przyjść w niedzielę. Tak jak Żydzi do synagogi, tak my gdzieś tam. Kościół istnieje po to, aby uwielbić Boga, rozgłosić Ewangelię, wyrazić w społeczności Bożą jedność, Bożą miłość, Bożą świętość, by budować się, aż nadejdzie ponownie Chrystus. Tak w piorunującym skrócie. Nawet moje zbawienie w konsekwencji jego uzyskania jest związane z włączeniem mojego życia we wzajemnie zasilający się i dojrzewający żywy organizm. Tak mówi o nim Biblia. Z niego, to znaczy z Chrystusa, który jest głową ciała, cytuję Efezjan 4,16, całe ciało spojone i związane przez wszystkie zasilające się stawy według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje samo siebie miłości. I to nie jest teoretyczna teologia. To jest praktyczne życie. Bóg zbawiając mnie, przeznaczył mnie do wzrostu, a On zachodzi właśnie w ciele Chrystusa. To nie jest trudne, żeby to zrozumieć. To jest dla niektórych trudne, żeby się z tym zgodzić. W ciele Chrystusa możemy sobie służyć, mieć wpływ jeden na drugiego, a dzięki temu, że jesteśmy właśnie w Nim, możemy także przyjmować, karmić się, czerpać, zaspokajać duchowe potrzeby, pomagać, wzrastać, dojrzewać. Możemy być odbiorcami czyjejś posługi. I w ten sposób, Kolosan 2,19, całe ciało odżywione i spojone stawami i ścięgnami rośnie wzrostem Bożym. Tak to nazwał Paweł. A więc Bóg to tak wszystko pięknie zaplanował. Zaplanował moje życie. Ma plan dla mojego życia. Lecz Moabita, używając tego dalej biblijnego obrazu dla starej natury, on nie będzie chciał tego uznać. A nie chce w ten sposób patrzeć na swoje życie, bo on nie chce tak funkcjonować. A więc będzie chciał się temu opierać. Będzie miał alternatywny plan dla swojego życia. Ci, którzy żyją według ciała, mówi Paweł, myślą o tym, co cielesne. Ci, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Rzymian 8, rozdział 5 wers. A więc zobaczcie, zawsze będzie konflikt między ciałem a duchem. Między tym, co pochodzi z ciała, czyli ze starej natury, a tym, co jest z Ducha Bożego. Jaki jest rezultat? Rzymian 8, rozdział 13 werset. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. Jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. I to nas prowadzi do kolejnego punktu. Gdy znajduję się pod władzą Moabity, gdy dałem mu rządzić w moim życiu, gdy on zarządza moim życiem, to tracę duchową dyscyplinę w swoim życiu. W innej kwestii opuszczam się także w kwestii osobistej społeczności z Bogiem. To jest nieuchronne następstwo. Spójrzmy, żeby zmieszać sposób życia dziecka Bożego ze sposobem życia, funkcjonowania i myślenia Moabity, muszę złapać dystans od Boga. Muszę złapać, niektórzy mówią, oddech. Muszę rozluźnić tą społeczność z Nim. Potrzebuję osadzić więc swoje tak zwane chrześcijaństwo w nieźle brzmiących sloganach, religijnych formach, czy nic nieznaczących, bez głębi w jakichś frazesach, czyli powierzchowność. Zamiast oczywiście na Słowie Bożym, na bliskości i społeczności z Bogiem. Więc po drugie, pod władzą starej natury człowiek opuszcza się w społeczności z Bogiem. I znowu, skoro poddałem się pod władzę Moabity, mówiąc cały czas obrazowo, nie chcę wywyższać Boga, tak jak mu to miłe. Zauważcie, że Bileam, ten wynajęty prorok, aby przeklął Izraela, ten drugi z najprzedniejszych Moabitów po królu Balaku, on znał Pana, potrafił przyjąć Jego słowo, lecz nie zamierzał postępować zgodnie z wolą Pana. Dlatego Bóg posłał oślicę, żeby przemówiła mu do rozumu. Lecz jak czytamy w Nowym Testamencie, on umiłował zapłatę za czyny nieprawe. A więc jak jedno mu nie wyszło, to szukał innego sposobu, żeby tylko mieć w swoim życiu zysk. Jego życie zaczęło być nastawione na zysk. Wokół zysku zaczęło kręcić jego życie. A religia stała się po prostu środkiem do tego celu. Taką, jaką miał, był prorokiem. Apostoł Paweł zaś powiada, i wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. Kolosan 3, 17 wers. Stara natura nie może i nie chce czynić wszystkiego w imieniu Pana Jezusa. Bo co to znaczy dosłownie? Dosłownie tłumacząc ten zwrot, w imieniu Pana Jezusa oznacza to w miejsce Jezusa, tak jak gdyby On sam to czynił. Do czego teraz w swoim ciele On mnie i ciebie powołał. W miejsce Chrystusa, Biblia mówi, poselstwo sprawujemy. Jesteśmy również listem Chrystusowym, znanym i czytanym przez wszystkich ludzi. Co tak naprawdę jest zapisem moich wartości, mojej, nie wiem, fundamentu wiary, kroniką mojego postępowania względem tego, jako naśladowcy Pana? W imieniu Jezusa oznacza, że Jezus używa moich rąk, Jezus używa moich nóg, mojego języka, moich oczu, mojego umysłu, aby uwielbić Ojca w niebie. To jest w miejsce Jezusa. To jest w imieniu Jezusa. I to, co jest w imieniu Jezusa, naprawdę wywyższy Boga. To, co nie jest w imieniu Jezusa, zgadnijcie, kogo wywyższy. Stare pragnienia, dążenia i myśli serca, o których Bóg powiedział, że są ustawicznie złe, a powiedział to już na początku pierwszej księgi Biblii, one nie mogły doprowadzić człowieka do uwielbienia Boga, prawdziwego uwielbienia. Ludzie w czasach, w których Bóg te słowa powiedział o nich, wybudowali sobie własną wieżę Babel. Czy oni tym nie chcieli uczcić Boga? Na zewnątrz wyglądało to tak, jakby kogoś czcili, jakby na cześć kogoś wybudowali. Ale tak naprawdę, wiecie, uprawiali kult swoich własnych pragnień. Ta wieża symbolizowała wiarę w siebie, w ich własne zdolności, w ich własny potencjał. Realizowali wszystko dokładnie to, o czym mówiło zwiedzenie z ogrodu Eden. Ono mówiło, że człowiek może być jak Bóg, że nie stoją przed nim żadne ograniczenia. Chcieli więc sięgnąć nieba bez Boga, a sięgnęli dna. Wieża Babel jest takim biblijnym obrazem mówiącym nam o ludziach tamtej epoki, a to był boom cywilizacyjny, mówiący o ludziach tamtej epoki, którzy uprawiali kult swojego rozwoju, w swoich ambicjach i zamysłach chybili celu. Nie było w tym miejsca na prawdziwe uwielbienie Boga. Tam było sporo miejsca na uwielbienie dla człowieka. I zobaczcie, Bóg chce, abyśmy się rozwijali. Bóg chce, abyśmy byli szczęśliwi. Bóg dał nam słowo, które jest pochodnią dla naszego życia, światłem. Ale jeśli to On nie jest w osi wszystkiego, w centrum wszystkiego, co dzieje się w naszym życiu, to jesteśmy naprawdę pożałowania godni. Ja czasem przeglądam sobie internet i widzę te tak zwane torty, ja to nazywam, gdzie są różne ważne branże i dziedziny życia człowieka. Rodzina, praca, ciało, mnóstwo tego jest. W niektórych jest taki fragment, takie ciasteczko na duchowość. Ale to wygląda tak, jakby to oznaczało, a w niedzielę chłopie pójdź sobie do kościoła. Słuchajcie, jeśli Bóg nie jest smakiem wszystkiego w naszym życiu, to naprawdę to, co robimy, budujemy wieżę Babel. Dla mnie to jest motywacja, to jest powód do życia i rozwoju, we wszystkim dostrzegać konieczność obecności Boga, który może być uwielbiony. Cokolwiek czyńcie z duszy, czyńcie jak dla Pana, nie dla ludzi. Tak czytamy. A więc niech smak Boga będzie obecny we wszystkich sferach naszego życia. Niech on będzie powodem, przyczyną, praprzyczyną i sensem mojego rozwijania się. Dla Boga, mojego wzrostu, dojrzewania. I wiecie, to prowadzi mnie do ostatniej myśli w tej części. Pod władzą Moabity przychodzi jeszcze jeden paskudny owoc. To jest opuszczanie się w służbie dla Pana. Nikt nie może dwom Panom służyć, bo jednym musi wzgardzić. Tak parafrazując, powiedział Pan Jezus. Stara natura nie będzie służyła Bogu, ale zawsze komuś służy. Wiecie, że człowiek ma taką naturę, że zawsze komuś służy? Służba wiąże się z poddaniem mojego życia, z uniżeniem, z zaakceptowaniem jakiegoś stylu życia, myślenia o sobie. Moabici, jak powiedziałem, mieli innego Boga. Oni mu służyli. Wiara w Boga Izraela stawiała ich Boga w centrum wszystkiego. Wiara Moabitów w Bala stawiała człowieka w centrum wszystkiego. I temu swojemu bóstwu oni się oddawali, za tym bóstwem tęsknili, bo ten Bożek, Bóg z małej litery, w istocie rzeczy czcił ich. Chcielibyście mieć coś takiego? Ty czcisz jakiś obiekt, a ten obiekt czci ciebie. To był kult własnego nienasyconego ja, któremu się wszystko należy. Gdy Moabitki zwiodły Izraelitów, to upadła wszelka chęć do służby dla Pana. Stracili inspirację do służby, stracili pasję, no bo jak mogli ją mieć, skoro już stracili chęć, aby przestrzegać Bożego Słowa. Teraz oni zabiegali o te swoje nowe żony, które uprawiały ten kult Bala. Zmieniły się ich priorytety, nie oddawali już czci dawnemu Bogu, nie mieli chęci, nie było inspiracji takiej jak dawniej. Wszystko upadało. I chciałbym być dobrze zrozumiany. To jest oczywiste, że dzisiaj nie wszystko, czemu się poświęcamy, staje się naszym Balem. Chodzi o to jednak, że gdy znajduję się pod władzą starej natury, tracę również tą Bożą inspirację do służby, tracę pasję do życia chrześcijańskiego. Brakuje mi chęci, przestaje mi się chcieć, przestaje mi zależeć, by odkrywać ten Boży pomysł na moje życie. A zatem jak to jest z nami? Troszczysz się o tego swojego Moabitę, którego masz w sobie, każdy ma? Czy dbasz o jego szczęście i powodzenie? Czy może toczymy z nim walkę? Biblia mówi, że w Chrystusie każdy z nas stał się nowym człowiekiem. Stare odeszło. Naprawdę odeszło w moim, twoim życiu stare? Przyoblekliśmy się w Chrystusa. Mamy także nową naturę, chrystusową. On sprawia w nas chcenie i wykonanie. Jeśli karmisz w swoim życiu tego starego Moabitę i dbasz o jego pomyślność, on będzie rządził, on będzie silniejszy. Jeśli karmisz tą Bożą, chrystusową naturę, to ta natura będzie zwyciężać, będzie silniejsza w twoim życiu, będziesz wzrastał, dojrzewał. Chrystus jest źródłem inspiracji i wszelkich nowych pragnień. Benajasz, o którym wspomniałem, zwyciężył tego swojego nieprzyjaciela, chociaż wystąpił ze zdwojoną siłą dwóch synów, Ariela. To nas prowadzi do kolejnego odkrycia, kolejnego punktu. A więc ten Benajasz szedł dalej przez życie, walczył u boku króla Dawida I przyszedł dzień, w którym zmagał się z lwem. Pewnego razu przytrafiło się Benajaszowi stoczyć bitwę z lwem. Stało się to w dniach, gdy spadł śnieg. Zauważcie. A więc zrobiło się wokoło zimno. Stąpił wówczas Benajasz do dołu, czytamy, i zmagał się tam z przeciwnikiem. I my również, mówiąc obrazowo, mamy kogoś przypominającego lwa za przeciwnika. I trzeba się z nim zmierzyć. Wtedy, gdy wokoło zrobi się zimno, wtedy, gdy nasze nogi stają jakby w dole, wtedy może przyjść ten czas takiego zmagania. Biblia mówi, przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. List Jakuba, 4 rozdział, 7 i 8 wers. A więc zobaczmy, że gdy chodzimy blisko z Bogiem, diabeł nie ma do nas przystępu. Apostoł Jan powiada, że ten, który z Boga został zrodzony, ten strzeże go i zły nie może go tknąć. 1 Jana, 5 rozdział, 18 wers. A więc diabeł nie boi się nas, ale boi się i stroni od obecności Boga w naszym życiu. On ucieka, gdy chodzimy blisko Boga. I wtedy jesteśmy bezpieczni. I to dlatego jesteśmy bezpieczni. Dlatego on tknąć nie może człowieka. Ta relacja z Jezusem czyni nas bezpiecznymi, a nie religia, nie chodzenie do kościoła. Porażka jednak przychodzi, gdy pozwalamy sobie na to, by ta więź z Bogiem ostygła, by uległa osłabieniu, ochłodzeniu. Gdy spadnie śnieg, mówiąc obrazowo, spadł wczoraj jakiś tam. Gdy zbaczamy z Bożych dróg, wtedy te nasze nogi zaczynają stać na niepewnym gruncie. Łatwo jest znaleźć się w takim duchowym dole, prawda? I to może być czas działania diabła. 1 Piotra, 5 rozdział, 8-9 wers mówi, i tam jest ostrzeżenie dla nas. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się mocni w wierze. A my już wiemy, że mamy walkę o wiarę podjąć. I znowu czytamy o tej walce, o konflikcie. Mamy być świadomi tego, że ta walka jest sprawą powszechną wszystkich wierzących ludzi. A więc w chwilach próby najpierw zbliżaj się do Boga. Walcz w Jego mocy. Inny tekst, załóż całą zbroję Bożą. Używaj wszystkich dostępnych duchowych narzędzi, jakie dał ci Bóg. Nie poddawaj się. Nie opuszczaj tarczy i miecza. Zmagaj się, przeciwstawiaj. Rób swoje, a Bóg zrobi swoje. 1 Piotra, 5 rozdział, 10 werset, a więc dalej ten fragment mówi, a Bóg wszelkiej łaski, kiedy przeciwstawisz mu się wierze, tą walkę o wiarę podejmiesz, a Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni na trwałym postawi gruncie. Tam, gdzie nie poddajemy swojego życia Bogu, tam, gdzie odpuszczamy sobie, tam właśnie diabeł może mieć przystęp do naszego życia. A Biblia mówi, że jego zamysły, jego plany są nam znane. I chcę pokazać wam kilka rzeczy i chyba tylko te miejsca w Biblii o tym mówią, mówię o Nowym Testamencie. W jakich sytuacjach diabeł może chcieć mieć przystęp do człowieka? Pierwszy tekst, 2 Koryntian, 2 rozdział, 10-11 werset. Komu zaś wy co przebaczycie, temu i ja. Gdyż i ja, jeżeli w ogóle miałem coś do przebaczenia, przebaczyłem ze względu na was w obliczu Chrystusa, aby nas szatan nie podszedł. Więc spójrzmy, jak ważne jest wzajemne przebaczenie, jak we wszystkim nam jest ono potrzebne. Żywienie do kogoś urazu, pielęgnowanie uprzedzenia, zagniewanie, wrogość mogą otwierać drzwi diabłu do mojego życia. Złe nastawienie do drugiego człowieka, co często wynika z braku przebaczenia wobec różnych doznanych krzywd, zranień. Może czasem zdania wiary i domysłom, plotkom również. Albo z jakiejś krzywdy, która właśnie mi się stała, albo jakiejś krzywdy, która mi się stała dawno, ale ja nią żyję, jak gdyby to przed chwilą było. Zobaczcie, otwieramy drzwi diabłu i zapraszamy go. Biblia mówi, że w Chrystusie jesteśmy powołani, żeby przebaczać w obliczu Chrystusa. Ten Chrystus jest obecny w życiu chrześcijanina. A więc w Jego obliczu jestem powołany, aby przebaczać, gdyż On mi przebaczył. i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, kończy się modlitwa Pana Jezusa. Odpuść Boże mi tak bardzo, jak ja odpuszczam mojemu winowajcy. Ten winowajca naprawdę jest winny, ten winowajca naprawdę wyrządził zło. A ja modlę się, odpuść mu, tak jak ty mi odpuściłeś. A ja byłem winny przed Panem, a ja nie miałem żadnej szansy, by się ostać, żadnego ratunku, żadnego argumentu na swoją obronę. Przed sądem Chrystusowym byłbym położony trupem, a On mi odpuścił. Odpuść w ten sposób. Druga rzecz, jeśli nie chcesz dać diabłu przystępu, druga rzecz, Efezjan, 4 rozdział, 26-27 werset. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu. Jezus gniewał się, gdy zobaczył, co ludzie zrobili ze świątynią, która miała być miejscem modlitwy. Jemu nie puściły nerwy. Nie stracił kontroli nad swoimi rączkami. Tak jak nam się może to zdarzać. Jezus zresztą miał swoje ręce długo zajęte po tym, gdy zobaczył, co się tam stało. Czym on miał ręce zajęte? Czytamy, że splótł sobie najpierw bicz, co musiało trochę potrwać minut, jeśli w ogóle wiecie, jak wygląda taki bicz. A potem wymierzył sprawiedliwość i wyjaśnił, dlaczego to robi. Jego gniew był obliczony na dobro człowieka, a nie na wyrządzenie komuś krzywdy. Boży gniew jest zawsze sprawiedliwy i adekwatny do popełnionego zła. Ale inaczej jest naszym gniewem. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Gniewając się, niestety często grzeszymy. Czasem nasz gniew jest uzasadniony. Wiemy, że mamy rację. Ale czasem jesteśmy tak podminowani czymś i łatwo o wybuch przy byle jakiej okazji. Jest granica między gniewem, w którym nie ma grzechu, a gniewem, który prowadzi do grzechu. Zdrowy gniew jest racjonalny, zdroworozsądkowy, obliczony na dobro. Jednak gdy gniew nie ustaje, przeradza się w trwałe, złe nastawienie. W naszym sercu to się rodzi. I to jest otwarciem drzwi dla diabła. Co on robi? To samo zawsze robi. To samo robi, gdy się gniewasz. Oddziela mnie od drugiej osoby, na którą jestem obrażony, wobec której jestem urażony i wrogo nastawiony. Diabeł szerzy nienawiść w sercu człowieka. Tak jak wilk oddziela owieczkę od stada, tak oddziela mnie od kościoła i postanawia mi dać jakąś swój wariant na życie. Pozostawia mnie niby w słuszności mojej racji. I potem, gdy on ma mnie już oddzielonego od źródła mojego zagniewania, poddaje mi swoje myśli, jedną za drugą, o tym drugim człowieku, o jego zwolennikach, i tak sączy złą krew i mówi mi ciągle o tym, jak ja strasznie jestem poszkodowany. Podtrzymuje we mnie te złe myśli. Rani mnie ciągle tymi myślami. Nie są to myśli Chrystusowe, bo w tym nie ma ani miłości, w tym, zobacz, nie doświadczasz ani pokoju, w tym nie ma ani przebaczenia, w tym jest cały czas jako fundament dla tego domu, fundamentem jest gniew. Zauważ, że gdy Bóg mówi, to mówi Jeremiasz 29 rozdział: ja wiem, jakie myśli mam o was, myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. To jest 11 wers. Takie myśli ma Bóg, myśli od Boga są takie. Diabeł ma inne myśli o nas i dla nas. W tym nie ma ani pokoju, w tym nie ma ani nadziei, w tym nie ma przyszłości, w tym są tylko złudzenia i iluzja. Taka sama iluzja, jak była w ogrodzie Eden. Sami sobie dacie radę bez Boga. Możecie być takimi jak on. I diabeł jest nazwany oskarżycielem. Najpierw ich pociągnął i zwiódł, a potem oskarża. Ostatnia księga koresponduje z pierwszą księgą. Tam ich zwiódł, uwiódł, a w ostatniej jest on przedstawiony jako ten, który dzień i noc bez przestanku oskarża tych, których przecież sam uwiódł. Wyrzuty, pretensje, oskarżenia, gorzkość, gorzkość, gorzkość. Jeśli się temu poddajesz, tym się nasycasz, gdy to rozwijasz, wpadasz do tego duchowego dołu. I naprawdę jest trudno wyjść człowiekowi. Czasem potrzeba jest cudu uwolnienia. spotkania modlitewnego, takiego wyjątkowego i szczególnego, gdzie wszyscy obecni są świadomi, że kogoś wyciągają z dołu, z którego nie da się ludzkimi siłami kogoś wyciągnąć. Słyszeliście o takich modlitwach? Ja nie mówię o katolickich egzorcyzmach w tym miejscu. Dalej Paweł mówi, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. To słowo, którego użył Paweł, niektórzy uważają, odnosiło się do żydowskiej mądrości, aby nie pozwolić sobie na to, by gniew, nawet ten słuszny, mógł zdominować i zadomowić się w moim sercu dłużej niż do zachodu słońca. Ale to może oznaczać coś innego. Może oznaczać, aby nie pozwolić sobie na to, by uniknąć Bożego światła dla rozwiązania wszelkich trudności w relacjach, dla konfliktów, dla nieporozumień, jakie przyszły do mojego życia, czy dla sytuacji związanych z ludźmi, które wzbudziły we mnie gniew. W domu, w kościele, w ogóle pośród ludzi. Jeśli trwasz w gniewie, w ten sposób otwierasz drzwi i dajesz oparcie diabłu, dajesz przystęp, dajesz możliwość zaczepienia się o twoje życie, tak jakby się diabeł mógł zawinąć z tobą w twoje życie. Trzecia rzecz, wstrzemięźliwość małżeńska. Nie są to wykłady dla małżeństw, więc tylko tak, że tak powiem, liznę tego tematu. 1 Koryntian 7, rozdział 5, werset. W relacjach między dwojgiem ludzi małżonków, kobietą i mężczyzną, tak mówi Biblia. Tam jest mowa o jeszcze jednym odniesieniu, które daje możliwości diabłu. I to jest możliwe też miejsce duchowego zmagania i czasem pola dla szatana. W tym wersecie czytamy, on odnosi się całkowicie do pożycia małżeńskiego i tam czytamy o właśnie zaniechaniu tego pożycia. I nierzadko rozłąka, stronienie od siebie wykorzystuje te rzeczy diabeł z powodu, jakiego powodu? Tam czytamy niepowściągliwości waszej, a więc z powodu słabości naszego ludzkiego ciała. I oczywiście Paweł mówi, że to nie jest rozkaz, to jest zalecenie, bo mogą istnieć inne poważne przeszkody. Ale warto sobie wziąć to pod uwagę, co tam jest napisane. Tam jest napisane, aby wasz diabeł nie podszedł. Diabeł czyni to, aby pchnąć. Pcha się w tą sferę nawet życia ludzkiego, aby pchnąć człowieka w objęcia innego, innej, w kierunku może jakiegoś niemoralnego grzechu. I wiecie, w naszych czasach to nie jest wcale trudne. W epoce wirtualnych randek, łatwego dostępu do niechcianych stron, znajomości zawieranych przez internet, to wcale nie jest takim marginalnym problemem. Znam niestety takie małżeństwa, które rozstały się bezpowrotnie i nie mówię o ludziach spoza kościoła, a początek problemu zaczął się właśnie od tych wirtualnych randek. A więc zwróćcie sobie na to uwagę. Diabeł również używa tej sfery życia ludzkiego, aby zwieść człowieka. I trzecia rzecz. Jakuba, list 4 rozdział, 7-8 werset. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy, i oczyście serca ludzie o rozdwojonej duszy. Kochani, trwanie w grzechu, w nieczystości, również to jest otwieranie drzwi diabłu, dawanie przystępu diabłu. Rozdwojone serce, tak o tym czytamy, to serce człowieka, który nie może porzucić Boga, bo poznał Jego miłość, poznał prawdę, zbyt wiele Bogu zawdzięcza, nie może Go porzucić, ale jednocześnie nie może również porzucić starego życia, życia w grzechu, życia, który kocha, który go nęci, pociąga. A prawdziwa pokuta przecież to jest zerwanie z grzechem, a nie udawanie, że teraz będzie inaczej. Nie dodanie czegoś nieświętego i zmniejszenie może tego i dodanie do tego Boga i wymieszanie to jak w takim dobrym szejku. Albo naprawdę żałujesz i zrywasz z grzechem i przynosisz to do światła, a więc nie przed ludzi, ale przed Boże oblicze i wyznajesz swój grzech, zamiast go ukrywać. Albo pozostajesz w ciemności nadal. Bóg jest światłością i nie ma w nim żadnej ciemności, mówi apostoł Jan. I mówi, jeśli mówimy, że z nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy. Jeśli mówisz, że masz świetną społeczność z Bogiem, ale zupełnie inaczej wygląda twoje życie, żyjesz w kłamstwie, już cię diabeł ma, już cię oszukuje. Dalej czytamy: i nie trzymamy się prawdy. A czego trzymasz się? Kłamstwa. Czytam dalej: jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On jest sam w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Innymi słowy mówiąc, społeczność z Bogiem rozpoczyna się nie gadaniem, nie słowami, ale ma do czynienia z chodzeniem w światłości, z wyznaniem, za którym idą owoce tego wyznania. Więc Jan mówi, kto twierdzi, apostoł Jan tak mówi, kto twierdzi, że ma z nim społeczność, a nadal postępuje tak, jak postępował, kłamie i nie trzyma się prawdy. Jeżeli moje życie nie jest naprawdę w Bogu, to diabeł nie ucieknie ode mnie. Utrzyma go przy mnie moje podwójnie prowadzone życie. Faryzeusze byli hipokrytami. Kładli swą pobożność przed ludźmi, aby ich ludzie widzieli, lecz wewnątrz ich życie Jezus sprowadził do pewnego obrazu. Ich wewnętrzny świat. Do obrazu trupich kości i siedliska węży. Ja wiem, że to są mocne obrazy, ale to Jezus, to nie ja. Byli jak pobielane nagrobki. Na zewnątrz święci i czyści, dbający o to, by nikt nie miał haka na nich, ale tam w środku byli inni. Były tam ruiny i zgliszcza. Tam była śmierć. Człowiek o rozdwojonym sercu to idealny materiał do obróbki dla diabła. Uchylone drzwi do twojego serca już zostały. Pismo mówi, Księga Objawienia, 3 rozdział. Znam uczynki twoje. Jezus zna moje, twoje życie. Żeś ani zimny, ani gorący, obyś był zimny albo gorący, a także letni, a nie gorący, ani zimny, wypluje cię z ust moich. To nie jest jakaś gra słów, żeby nam tak zamieszać i żeby było och, tak magicznie. Letni to taki, ani zimny, ani gorący. To jest letni, prawda? Obraz źródła to jest. Bo w tamtym czasie, w tamtym miejscu, gdzie ten list był napisany, list Pana Jezusa do jednego ze zborów, tam były gorące źródła. I ten obraz źródła posłużył tutaj, aby wyjaśnić ważną rzecz. Otóż zimna woda nadawała się do tego, by gasić pragnienie. A gorące źródła leczyły ciało. Lecz w miejscu, gdzie ta woda nie była ani zimna, ani gorąca, na nic się nie mogła przydać. Ze względu na wysoką zawartość minerałów, różnych związków, zawsze był odruch ten sam. Wiecie jaki? Wymiotny. Dlatego Jezus mówi, wypluję cię z ust swoich. Nie chcę powtarzać, ale tam jest mocniejsze słowo niż wypluję. Tam jest wymiotuję. Czy jeszcze gorzej to jest napisane w pierwotnym tekście greckim. A więc zobaczcie, że życie według przysłowia Panu Bogu świeczka, a diabłu ogarek. Takie życie, na końcu tego życia czeka zaskoczenie. Jezus całkowicie nie akceptuje tego stanu i całkowicie rozpoznaje taki stan. Znam uczynki twoje. Apostoł Paweł mówi, że w czasach ostatecznych niektórzy będą przybierać pozór pobożności, podczas gdy ich życie jest zaprzeczeniem mocy, jaką ta pobożność posiada. To jest 2 Tymoteusza, 3 rozdział, 5 werset. A więc zobaczcie, Boże Słowo mówi, wzywa nas do oczyszczenia swych serc, do obmycia rąk, abyśmy nie byli ludźmi o dwóch twarzach. Ludźmi, którzy mają dwa rodzaje życia. Taki, jak w takiej historii doktor, czy tam Mr. Jekyll i Hyde, tak? W nocy stawał się kimś innym, w dzień był kimś innym. Dla ludzi inny, w domu inny. Wracając do Benajasza, był on wierny Bogu i królowi. I Bóg darował mu dość sił, aby pobić tego lwa na jego polu. I ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć. Już krótko. Walka z Egipcjaninem olbrzymich rozmiarów. Trzecim zmaganiem, jakiemu poddany był Benajasz, to właśnie taka bitwa. Wojownik pochodził z Egiptu. Potężniejszy, silniejszy, lepiej uzbrojony, wyposażony. Pod każdym względem mógł posiadać przewagę, tym bardziej, że chłop wyszedł na niego z kijem. I nie przegrał z nim. My też mamy do stoczenia walkę. Jest to walka duchowa. Egipt w Biblii to znowu pewien obraz. I to nie jest obraz jedynie przeze mnie używany. Biblia czasem używa takich obrazów. Obraz tego świata, z którym będziemy się zmagać. Dla Izraelitów Egipt był już synonimem jakiejś niewoli. Nasz przeciwnik też wydaje się potężniejszy i lepiej wyposażony. Problem w tym, że niektórzy w ogóle nie widzą w nim przeciwnika. No to jak to z tym światem jest? To jest przyjaciel chrześcijan, czy to jest nieprzyjaciel chrześcijan? Cztery fragmenty, króciutkie. Jakuba, 4:4-5 werset. Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc ktoś chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Albo czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi zazdrośnie, chce on mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie? Kolejny tekst, Rzymian 12:2 werset. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Kolejny tekst, 1 Jana 2:15 wers. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. I ostatni tekst, Efezjan 2:1-2 wersety. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Kilka słów wyjaśnienia. Bóg jest zazdrosnym Bogiem, ale to jest inna zazdrość niż ludzka zazdrość. Ludzka zazdrość wyrządza zło. Ludzka zazdrość to pożądliwa zazdrość. Boża zazdrość nie jest taka, żeby człowiekowi zabrać, a dodać sobie. Boża zazdrość jest taka, żeby człowiekowi dać najlepszy rodzaj życia. To jest pierwsza sprawa. Wszystkie przeczytane fragmenty określają nasz stosunek jako chrześcijan do tego świata. Tutaj nie ma miejsca na przyjaźń, upodabnianie się, zamiłowanie, życie na modłę tego świata. Ale przecież my jesteśmy w tym świecie. Więc musimy sobie zadać pytanie, czego Bóg nie ma na myśli, gdy pada słowo świat. Biblia nie ma na myśli ludzi, bo wśród nich mamy żyć. Jezus prosił, aby Pan zachował swoich uczniów pośród ludzi w tym świecie. Mamy im głosić Ewangelię, mamy sami też być Ewangelią dla tych ludzi. To znaczy też żywym świadectwem Chrystusa. Świadectwem tego, że można żyć inaczej. Świadectwem tego, że tylko martwe ryby płyną z prądem. W jednym ze zborów, o którym kiedyś przeczytałem, było tak, że nasłuchali się o tym oddzieleniu od świata i wiecie, co zrobili? Zamurowali wszystkie okna od drogi. No, oddzielili się od strony ulicy i już nikogo nic nie rozpraszało tam na ulicy. Ale to nie o to chodzi. Miejsce Chrystusa wśród ludzi poselstwo sprawujemy. Biblia mówi więc o oddzieleniu od świata i nie ma na myśli obowiązków w tym świecie, pracy, stosunku do władzy, prawa, może zobowiązań rodzinnych, rodziców. Mamy być poddani pewnemu porządkowi, jest napisane ludzkiemu. Ze względu nie na ten porządek, ale Biblia mówi ze względu na Pana. A Jezus powiedział inaczej, wziął monetę podatkową, powiedział oddajcie cesarzowi co cesarskie, a Boże co Bogu. Ale czy potrafimy w zdrowy sposób rozstrzygnąć w swoim życiu, co należy się Bogu z tego naszego życia, a co jednak światu? Gdy Biblia mówi o nieprzyjaźni ze światem, to znowu ma na myśli konflikt duchowy. I apostoł Jan zdefiniował ten konflikt następująco. Mówi 1 Jana 2:16 werset, bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Ten świat był, jest i będzie taki sam, będzie staczał się, będzie przemijał wraz z pożądliwością. W naszym pokoleniu skrzyżowaliśmy się z tym światem. Stamtąd jesteśmy, ale On, Jezus Chrystus, stał się teraz naszą drogą, naszą prawdą, naszym życiem. Świat przemija, ale ci, którzy pełnią teraz tą wolę Bożą, będą trwali na wieki. Tak mówi Biblia. Przemija, ponieważ wszystko, co w tym świecie jest, nie jest z Boga. Całe stworzenie upadło, wyrzuciło Boga. Światem rządzą trzy siły. Każda dziedzina życia jest przesiąknięta jak gąbka wodą tymi trzema. Pożądliwość ciała, pożądliwość oczu, pycha życia. To jest konflikt. I to jest powód, dlaczego świat jest nieprzyjacielem chrześcijan. Bo dlatego, że nie jest on poddany wartościom, dążeniom i takiemu sposobowi życia, który sprzeciwia się, ten świat jest poddany takim wartościom, dążeniom, które sprzeciwia się Bożej woli, Bożemu Słowu. Świat nie jest neutralny wobec życia chrześcijanina. Świat będzie chciał wtłoczyć mnie w swoją machinę, zatrzymać mnie tam na dłużej. Tak jak chciał Faraon zatrzymać Izraela w niewoli na dłużej. Nie chciał Egipt wypuścić Izraela ze swoich rąk. I dopiero Bóg musiał zaingerować w to i Faraon wypuścił ich. A oni wyszli stamtąd, a potem tęsknili za tym, z czego ich Bóg wyciągnął. Chcieli do tego wracać. Chociaż byli poza Egiptem, wracali myślami i sercami do Egiptu. Jedli byle co, byli traktowani byle jak, a rozpamiętywali wspaniałą kuchnię niewolników. Głównie działo się to wtedy, kiedy napotykali przeszkody i nie ufali swoim Bogu. Skoro było to możliwe u nich, Nowy Testament mówi nam, list do Koryntian, że to jest możliwe też u nas. To się dla przykładu stało. Weźmy z tego lekcję. Czas walki duchowej, wiecie, będzie się nasilał, im bliżej świat będzie się staczał i bliżej będzie ku końcowi. Świat będzie chciał wchłonąć wszystko, zasymilować wszystko. Jak rak, który chce pożreć każdą tkankę w ciele. Abyśmy tylko wpadli w ten jego rytm życia, jego sposób myślenia, na modłę, byśmy się upodobnili do wszystkiego, jak ten świat funkcjonuje, myśli i działa. A więc zobaczcie, podsumowując, mamy trzech przeciwników. Większych, lepiej doposażonych. Ten konflikt duchowy toczy się. Ale przysłowie mówi, jeśli nie możesz czegoś zwyciężyć, to to pozyskaj. I wiecie, czasem niektórzy chrześcijanie tak właśnie zrobili. Niektóre kościoły tak zrobiły. Pogodzili się z tym światem i przybili sobie piątkę. I powstają w kościele. Kościoły, nazywam je przyjazne dla użytkownika. Czy przyjaźń jest czymś dobrym? Kojarzy się nam z czymś dobrym. Kościoły te jednak zabawiają ludzi, dostarczają im rozrywki. Tu powinny migać światełka. Jak ja mówię o burzy, powinny jakieś grzmoty tu. Jak mówił to przedmówca sprzed tygodnia niecałego, gasną światła. Na nabożeństwie, tak, gasną światła. To jest taka fajna moda. Żebyś przyjął tylko to, co jest stąd, tak jak w kinie, żebyś tylko przyjął obraz. Już tam sobie nie otworzysz Biblii, nie sprawdzisz, czy tak się rzeczy mają, jak ten kaznodzieja tutaj mówi. Zgasną ci światła. I to będzie koniec. Będziesz miał tylko to, co przyszedłeś zjeść. Jak w restauracji, w menu. Nie zamówisz sobie tego, czego tam nie ma. W takich kościołach nie usłyszysz o grzechu jako przyczynie wielkiego chaosu i braku harmonii w twoim życiu. Nie, to nie grzech. Słuchaj, to są deficyty wokół ciebie. Napraw to, co jest wokół ciebie, będzie ci miło i będziesz żył szczęśliwie. My nie jesteśmy grzesznikami dlatego, że grzeszymy, tylko grzeszymy dlatego, że jesteśmy grzesznikami. A jeśli tak na to popatrzysz, jak mówi Biblia, to się zawali cała koncepcja tego świata. A pastorzy i starsi zboru to nie są psychologowie, którzy rzeźbią w starej naturze, byś był ładniejszy, piękniejszy i bardziej przypominał Chrystusa. W takich kościołach jest tylko wiadomość o niebie, miłości i szczęściu. Nie ma wieści o piekle, o grożących niebezpieczeństwach. Nie ma o tym, że karą za grzech jest śmierć, ale darem łaski Bożej jest żywot wieczny. Naprawdę są takie miejsca i są takie kościoły. Niektórzy powiedzą, no to ja idę tam. Ale ja nie wiem, jaki los będzie takich miejsc. Nie wszystko złoto, co się świeci. Nie każdy kościół, który ma w nazwie kościół. Wiara jest zwycięstwem naszym, słuchajcie. Tak mówi Biblia. Wy z Boga jesteście dzieci i wy ich zwyciężyliście, gdyż ten, który jest w was, większy jest, aniżeli ten, który jest w świecie. 1 Jana, 4 rozdział, 4 werset. Nie będzie prosto zwyciężać w duchowej walce. Różne nasze doświadczenia w pracy, w domu, w kościele też, między ludźmi, w różnych okolicznościach staniemy. I zawsze to, co przychodzi, ma też wymiar duchowy. Nie tylko ten fizyczny, ten odebrany naszymi zmysłami. Ale Bóg jest większy niż ten, który w świecie jest. Jest nazwany księciem tego świata. Uzurpuje sobie prawo do tego świata. A wszystko jeszcze się dzieje i w taki sposób, że jest powstrzymywane. Biblia mówi, że ten, który teraz powstrzymuje, któregoś dnia zejdzie z pola. To jest Duch Święty. To jest to Boże dobro. Boże dobro ucieleśnione w osobie Chrystusa, który posłał w swoje miejsce Ducha Świętego. Kiedy Dawid pokonał Goliata, a też był wielkim olbrzymem, choć nie pochodził z Egiptu, on nie szedł w swojej sile, ale szedł w mocy Pana. Wierzył, że tak jak pokonał lwa, tak teraz pokona tego wielkiego bezbożnika. I zobaczcie, ten człowiek inspirował innych. I miał takich 33, a właściwie 37, raz jest napisane, że 30, 33, 37, miał takich swoich rycerzy, których zainspirował i oni dokonali większych rzeczy niż dokonał Dawid. Świat nie wydrze Bogu niczego, ale gdy oddalisz się od źródła mocy, źródła prawdy, źródła życia, wtedy będziesz przegrywał, przegrywała w duchowych walkach. Niestety ludzie czasem nie wiążą duchowej rzeczywistości z tym, co dzieje się w ich życiu. Nie wierzą, że mają to od tego. Benajasz zwyciężył i nie był tylko sławny wśród tych swoich kilkudziesięciu rycerzy Dawida. Ale kiedy król odszedł, został powołany na dowódcę wojsk Izraela u boku Salomona, o czym wspomniałem na początku. Jego gorliwość, zapał, wierność, poświęcenie nie poszło na marne. To zostało wynagrodzone. Powierzono mu więcej. Dobry sługo, sługo wierny i dobry, wejdź do radości Pana swego. I powierzył Pan więcej. Taką mamy historię, którą opowiedział Jezus. I Bóg dzisiaj też składa mnóstwo obietnic nam na ten czas zmagań. Jest czas zmagań za nami, bo to kazanie pada w ostatnią niedzielę tego roku. Ale jest mnóstwo rzeczy przed nami. I nie miejcie złudzeń, przed nami jest duchowa walka. Walka ze starą naturą, walka z diabłem i walka z filozofią życia tego świata. Większy jest Pan, ale czy Ty chcesz walczyć, czy Ty chcesz się o to troszczyć i bratać? Taką obietnicą zakończę. Księga Zachariasza, 9 rozdział, 16 werset. W owym dniu da im Pan, ich Bóg, zwycięstwo. Będzie pasł swój lud jak trzodę. Doprawdy, jak klejnoty diademu będą błyszczeć nad jego krajem. O, jak dobrze będzie i jak pięknie. Po każdym zwycięstwie jest dobrze i pięknie, ale po takim ostatecznym będzie już na zawsze dobrze i pięknie. Bóg otrze wszelką łzę i smutku już nie będzie, tak czytamy w Biblii. Nie będzie już powodów, dla których możesz się zasmucić. Będzie radość, będzie zwycięstwo. Oby było udziałem każdego z nas dzisiaj. Bądźcie jak Benajasz. Zwyciężajcie. Amen.